wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
785 lat temu na Legnickich Polach spotkali się polscy rycerze z Henrykiem Pobożnym, z mongolskim najazdem. I właśnie bitwa pod Legnicą, stoczona 9 kwietnia 1241 roku, będzie wydarzeniem miesiąca kwietnia. Zanim przyjrzymy się wydarzeniom, które miały miejsce pod Legnicą, warto przyjrzeć się bohaterom tego dramatu, który rozegrał się na Legnickim Polu. Henryk Pobożny był synem Henryka Brodatego i świętej Jadwigi Śląskiej. Henryk Brodaty to jeden z najwybitniejszych polskich polityków doby rozbicia dzielnicowego. Władca zdecydowany, stanowczy, rozumiejący procesy gospodarcze. To Henryk Brodaty lokował pierwsze polskie miasto Złotoryja. To Henryk Brodaty dbał o rozwój swojej dzielnicy. Bogactwo Śląska to w dużej mierze jego zasługa. Ale Henryk Brodaty również potrafił wytrwale walczyć z Niemcami o to, aby ziemia lubuska należała do Polski, aby nie stała się bramą dla niemieckiej ekspansji na ziemię piastowskie. Henryk Brodaty nauczył Henryka Pobożnego odpowiedzialności za kraj, odpowiedzialności za swoich poddanych. Nauczył go prowadzenia rozsądnej, ludzkiej polityki. Ale osobą bardzo niezwykłą była jego matka. Jadwiga przybyła z Niemiec, osoba bardzo wykształcona, ale osoba, która za życia już zadziwiała świat swoją niezwykłą pobożnością. Takim specyficznym rysem tej pobożności świętej Jadwigi były niezwykłe umartwienia, z których słynęła. Mimo że była żoną księcia, żyła niesłychanie ubogo. Poddawała się różnym, nieraz związanym z dużym cierpieniem, praktykom pokutnym. Jadwiga urodziła 7, niektórzy mówią, że nawet 8 dzieci, Henrykowi Brodatemu. Jednym z nich był właśnie nasz bohater, Henryk Pobożny. Ale potem małżonkowie złożyli ślub czystości. Zrezygnowali z obcowania fizycznego. A Jadwiga ostatnie lata życia spędziła w klasztorze w Trzebnicy, który ufundował jej małżonek Henryk Brodaty. Henryk Pobożny miał więc niezwykłych rodziców, którzy bez wątpienia go ukształtowali. Jak już mówiłem przed chwilą, bez wątpienia styl polityczny, jaki prezentował Henryk Pobożny, został przejęty po ojcu. Natomiast bez wątpienia matka miała wpływ na jego religijność. Na tą religijność, którą potomni zapisali w jego przydomku Henryk Pobożny. W tym czasie, kiedy Henryk Brodaty rządził na Śląsku, a potem zajmował kolejne dzielnice podzielonej Polski, bo jest to okres rozbicia dzielnicowego, gdzieś tam daleko, w stepach Mongolii, Temudżyn jednoczył plemiona mongolskie. W 1206 roku przybrał tytuł Chingis Hana, czyli Wielkiego Hana, i po zjednoczeniu plemion mongolskich zaczął budować swoje imperium. Zaczął podbijać okoliczny lud. Ale niewiele o tym wiedziano na Śląsku albo zgoła nic. To nie są dzisiejsze czasy. Tempo rozchodzenia się wiadomości i to jeszcze stado odległych krańców świata wyglądało zupełnie inaczej. Wydawałoby się zresztą, nawet gdyby takie wiadomości do Polski dotarły, że to dzieje się tak daleko, że co to może nas w gruncie rzeczy interesować, co dzieje się gdzieś tam w Mongolii czy Chinach. A jednak Chinggis Khan stworzył wielkie imperium, a po jego śmierci w 1227 roku jego następcy kontynuowali dzieło podboju. Już w 1240 roku zdobyli Kijów, stolicę Rusi Kijowskiej. Jak się przypuszcza, wtedy zaczęli napływać do Polski uciekinierzy z Rusi, którzy opowiadali straszliwe rzeczy o tym, co wyczyniali Mongołowie w czasie podboju. Ale Piastowie niespecjalnie się tym przejęli. Nie podjęli jakichś działań fortyfikacyjnych. Nie zawiązali ze sobą sojuszu. Jak już mówiłem przed chwilą, Polska była wtedy podzielona na dzielnice. Nie spodziewali się zapewne, że najeźdźcy, którzy w 1230 roku byli w Kijowie, mogą już w następnym roku pojawić się nad Wisłą. A tak się stało. Mamy kłopot z ustaleniem dokładnie, co się wówczas działo. Ten kłopot polega na skąpej bazie źródłowej. Najlepsze źródło, które najwięcej mówi o tych wydarzeniach, to jest kronika Jana Długosza. Problem polega na tym, że Długosz pisał tą kronikę 200 lat po omawianych wydarzeniach. I teraz jest pytanie, skąd Długosz miał informacje? Część historyków polskich, takich jak słynny mediawista Gerard Labuda, uważają, że Jan Długosz oparł się na tekstach wcześniejszych, które nie dotrwały do naszych czasów, w związku z tym uznają tą relację Długosza, ten jego opis wydarzeń, za wiarygodny. Ale są tacy historycy, zwłaszcza młodszego pokolenia, którzy uważają, że Długosz zmyślał, że opis Długosza jest po prostu dziełem jego wyobraźni. Owszem, podstawowe fakty potwierdzone w innych źródłach się zgadzają, ale te szczegóły, które znajdujemy tylko od Długosza, były już dodatkiem od niego. Nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć tego, która z tych hipotez badawczych jest prawdziwa. Na ile wiarygodne jest to, co przepisał nam Długosz? Co więc wiemy o najeździe Mongołów? Wiemy, że Mongołowie zdobyli i zniszczyli Sandomierz. Wiemy, że w kolejnych bitwach rozbili polskie rycerstwo. Między innymi w bitwie pod Chmielnikiem. Że zdobyli Kraków. Że spustoszyli Kujawy. Wiemy również, że w tym samym czasie, kiedy Mongołowie Tatarzy najeżdżają ziemię polskie, i główne siły uderzyły na Węgry. Część historyków uważa, że najazd na Polskę o charakterze czysto łupieskim miał przede wszystkim uniemożliwić Polakom pomoc Węgrom. Mongołowie słynęli z doskonałego wywiadu. Zanim podjęli jakieś działania, wysyłali szpiegów, gromadzili informacje. I historycy przypuszczają, że Mongołowie, stawiając sobie za główny cel podbój Węgier, uznali, że Polska jest tym krajem, który może ewentualnie przyjść Węgrom z pomocą, więc trzeba najechać ziemię polskie, aby tą pomoc uniemożliwić. Czy tak było? Na pewno tego oczywiście również nie wiemy. Wiemy, że Mongołowie na Polskę najechali, spustoszyli ziemię sandomierską, Kujawę, spustoszyli Małopolskę, rozbili w kilku bitwach polskie rycerstwo i wkroczyli na Śląsk. Zajęli Wrocław i dotarli pod Legnicę. Tutaj 9 kwietnia 1231 roku na ich drodze stanął Henryk Pobożny. I tu mamy dwie kolejne zagadki. Historia Polski średniowieczna, zwłaszcza tego okresu rozbicia dzielnicowego, pełna jest takich zagadek, które trudno rozwiązać. Jesteśmy zdani na hipotezę. Tu mamy dwa takie pytania, które sobie gdzieś tam warto postawić, zajmując się tymi wydarzeniami. Pierwsze pytanie jest następujące. Dlaczego Henryk Pobożny stawił opór wojskom tatarskim dopiero pod Legnicą? Dlaczego nie przybył do Małopolski? Henryk Pobożny rządził na Śląsku, rządził w Małopolsce, rządził w Wielkopolsce. Dlaczego więc nie walczył pod Krakowem razem z rycerstwem Małopolski? Dlaczego pozwolił Mongołom spalić Kraków, zniszczyć Wrocław i dopiero pod Legnicą wyszedł wojskom mongolskim na spotkanie? Thank you. tutaj najczęściej stawia się dwie hipotezy. Pierwsza hipoteza mówi o tym, że po prostu najazd Mongołów zaskoczył Henryka Pobożnego, że Henryk Pobożny ściągał posiłki. Jak twierdzi polski historyk Benedykt Ziętara, Henryk Pobożny pisał na przykład do Niemców, liczył na to, że rycerze niemieccy przybędą z pomocą, liczył, że z pomocą przybędzie Wacław I, król czeski. No i w związku z tym czekał, gromadził siły. Dlatego nie pośpieszył gdzieś tam pod Kraków czy Wrocław, ponieważ liczył, że jego siły ulegną wzmocnieniu. Czekał na nadejście obiecanych posiłków. Druga koncepcja mówi, że był to świadomy zamysł Henryka Pobożnego. Miał świadomość, że im dłużej trwa najazd Mongołów na Polskę, im głębiej wchodzą w polskie terytorium, tym są słabsi. Mongołowie najeżdżający Polskę nie mieli jak uzupełniać strat. A przecież każde zdobyte miasto, każda bitwa oznaczała straty w ludziach. Czyli oznaczała, że wojska mongolskie są nieliczne. Czyli w perspektywie starcia zbrojnego będą łatwiejsze do pokonania. Nie wiemy, jakie były powody, że Henryk Pobożny wystąpił ze swoimi rycerzami przeciwko Mongołom dopiero 9 kwietnia pod Legnicą. Ale jest jeszcze jedna rzecz, na którą się warto zastanowić. Dlaczego Henryk Pobożny osobiście stanął na czele tych wojsk? Inni członkowie rodziny Piastów zachowali się inaczej. Kiedy Mongołowie wkroczyli na ziemię sandomierską, panujący w ziemi sandomierskiej Bolesław Wstydliwy uciekł wraz ze swoją matką Grzymisławą. Rządzący Mazowszem Konrad Mazowiecki, słynący z udziału w licznych bitwach, najazdach, walkach toczonych na terenie Polski dzielnicowej, też nie wystąpił zbrojnie przeciwko Mongołom. Henryk Pobożny mógł uciec do Niemiec. Mongołowie do Niemiec nie dotarli. Po najeździe mógł spokojnie wrócić bezpiecznie do kraju, tak jak Bolesław Wstydliwy uciekł na Węgry, a potem jeszcze dalej. Mógł się zamknąć w Legnicy. Mongołowie Legnicy nie zdobyli. Mógł przeczekać najazd Mongołów. A jednak Henryk Pobożny stanął na czele rycerstwa polskiego, wystąpił zbrojnie przeciwko Mongołom. Dlaczego? Tego nie wiemy, ale najprawdopodobniej wynikało to z tych rzeczy, o których mówiłem przed chwilą. To było to wychowanie Henryka Brodatego i świętej Jadwigi. To przekonanie, że władza jest służbą, że władza to odpowiedzialność za swoich obywateli, że władca ma obowiązek bronić swoich poddanych, że ma obowiązek na czele swoich poddanych stanąć przeciwko wojskom wroga. Zwłaszcza, jeżeli te wojska wroga budzą takie przerażenie w ówczesnej Europie, jakie budzili Mongołowie. Ale jest również bardzo prawdopodobne, że w tym wydarzeniu widać głęboką religijność Henryka Pobożnego. Że Henryk Pobożny był gotowy oddać swoje życie za swoich poddanych. Że nie wahał się z własnego życia zrobić ofiarę. Że miał świadomość, że nie ma większej miłości, jak oddać swoje życie za swoich przyjaciół czy ludźmi, nad którymi się panuje. Pod Legnicą Henryk Pobożny stał na czele rycerstwa polskiego. Walczyły tu również zakony rycerskie. Henryk Brodaty sprowadzał do Polski m.in. templariuszy i joanitów. Oni na pewno byli u boku Henryka Pobożnego. Nie wiadomo, czy byli krzyżacy. Henryk Brodaty również sprowadził krzyżaków tutaj na ziemię śląską i lubuską. Czy krzyżacy brali udział w bitwie pod Legnicą, czy nie, tego nie wiemy. Templariusze i joanici na pewno. Nie wiemy, jak liczne były wojska, którymi dowodził Henryk Pobożny. Siły mongolskie szacuje się na około 8 tysięcy. Najprawdopodobniej Henryk Pobożny miał tych żołnierzy mniej. Niektórzy mówią, że zaledwie 1000. Najczęściej się mówi, że co najmniej 3 tysiące, a być może 5 tysięcy, czy nawet więcej. Tego nie wiemy dokładnie. Jeżeli się oprzeć na opisie Długosza, który opisuje dość dokładnie przebieg tej bitwy, początkowo stroną przeważającą byli Polacy, ale Mongołowie zastosowali broń chemiczną, rozpylili jakąś dziwną substancję, która spowodowała, że ludzie zaczęli mdleć, tak? I jest dość prawdopodobne, że mogło tak być. Mongołowie opanowali Chiny, Chińczycy eksperymentowali z tego typu substancjami. Jest to możliwe, że wśród wojsk tatarskich byli Chińczycy, którzy rzeczywiście podpalili jakąś substancję, która miała podobne skutki działania jak broń chemiczna. Tego nie wiemy. Również według Długosza w pewnym momencie pojawili się ludzie, którzy zaczęli nawoływać do ucieczki. Mimo, że według Jana Długosza Polacy początkowo byli stroną przeważającą, bitwa zakończyła się ostatecznie polską klęską. W bitwie zginął Henryk Pobożny. Mamy dwie wersje. Według Jana Długosza zginął w walce, ale mamy teksty źródłowe, powstałe krótko po bitwie legnickiej, które opisują, że Mongołowie wzięli do niewoli Henryka Pobożnego i go zamordowali, ścięli mu głowę. Nie ulega wątpliwości, że Henryk Pobożny pod Legnicą zginął. Oddał swoje młode życie. Dzisiaj historycy uważają, że ta druga wersja jest bardziej prawdopodobna. Po tej zwycięskiej bitwie Mongołowie podeszli pod Legnicę, ale obrońcy miasta nie skapitulowali, nie wystraszyli się. Mongołowie przez Morawę udali się na Węgry. Tak jak już mówiłem, celem Mongołów nie było podbicie Polski. Celem Mongołów było sparaliżowanie Polaków, uniemożliwienie im pomocy walczącym Węgrom. Po śmierci Henryka Pobożnego na pole bitwy udała się jego żona Anna Czeska, która rozpoznała zwłoki męża, ponieważ miał 6 palców u lewej stopy. Rzadko spotykana wada anatomiczna pozwoliła zidentyfikować zwłoki naszego bohatera. W XIX wieku dokonano ekshumacji zwłok Henryka Pobożnego. Henryk Pobożny był pochowany w kościele franciszkanów we Wrocławiu. Był dobroczyńcą tego zakonu we Wrocławiu. I rzeczywiście stwierdzono, że tak jak w opisie dawny kronikarz, Henryk Pobożny miał 6 palców. Zwłoki Henryka Pobożnego zaginęły w czasie II wojny światowej. W 1944 roku Niemcy wpadli na pomysł, że Henryk Pobożny był Niemcem i Aryjczykiem i trzeba tego dowieść, więc wyjęli jego zwłoki, jego szczątki i one zaginęły. W 1945 roku Wrocław był miastem obleganym przez wojska radzieckie. Nie wiadomo, co się z nimi stało. Być może trafiły do Berlina, być może znajdują się w tym Berlinie do dzisiaj nierozpoznane. Nie wiadomo. Nie ma ich na pewno już niestety we Wrocławiu, w tym miejscu, gdzie zostały złożone po jego śmierci. Kiedy do Legnicy przybył Jan Paweł II w roku 1997, powiedział takie słowa. Pamiętamy, że Legnica to miejsce historyczne. Miejsce, w którym książę piastowski Henryk, zwany Pobożnym, syn świętej Jadwigi, stawił czoła najeźdźcom ze wschodu, Tatarom, wstrzymując ich groźny pochód na zachód. Z tego powodu, choć bitwa została przegrana, wielu historyków uznaje ją za jedną z ważniejszych w dziejach Europy. Ma ona również wyjątkowe znaczenie z punktu widzenia wiary. Trudno określić, jakie motywy przeważały w sercu Henryka. Chęć obrony ojczystej ziemi, udręczonego ludu, czy też wola powstrzymania wojsk mahometańskich zagrażających chrześcijaństwu. Wydaje się, że motywy te były nierozłączne. Henryk, oddając życie za powierzony jego władzy lud, równocześnie oddawał je za wiarę Chrystusową. Papież Słowianin, papież Polak, wskazuje tutaj na religijny sens ofiary Henryka Pobożnego. Tak jak już mówiłem, nie musiał w tej bitwie brać udziału. Zdecydował się stanąć na czele wojsk chrześcijańskich i zapłacił za to najwyższą cenę. Thank you. 9 kwietnia 2015 roku w Legnicy Stowarzyszenie Sióstr i Braci Henryka Pobożnego Janny Śląskiej zgłosiło postulat, aby rozpocząć proces beatyfikacyjny Henryka Pobożnego. I rzeczywiście, 5 czerwca 2021 roku w diecezji legnickiej rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. Uroczyste rozpoczęcie procesu miało miejsce w Bazylice Podwyższenia Krzyża Świętego i Świętej Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu, nieopodal bitwy, gdzie zginął Henryk Pobożny. Uroczystej mszy świętej przewodniczył biskup Zbigniew Kiernikowski. Postulatorem w procesie decyzjalnym został ksiądz profesor dr habilitowany Bogusław Droszcz. Nie wiemy, jaki będzie efekt tego procesu beatyfikacyjnego, ale gdyby zakończył się on pomyślnie, gdyby Henryk Pobożny został ogłoszony błogosławionym, to byłby drugim władcą Polski wyniesionym do chwałtarzy. W tej chwili jedyną taką osobą jest święta Jadwiga Królowa, król Polski, wyniesiona zresztą do chwałtarzy i ogłoszona świętą właśnie przez Jana Pawła II. Jeżeli proces beatyfikacyjny Henryka Pobożnego zakończy się sukcesem, to do świętej Jadwigi Śląskiej, żony Henryka Brodatego, do świętej Jadwigi Królowej, króla Polski i żony Władysława Jagiełły, dołączy błogosławiony Henryk Pobożny. Warto więc pomodlić się o szczęśliwe zakończenie procesu beatyfikacyjnego. Warto również poprosić o wstawiennictwo u Boga kandydata do chwałtarzy Henryka Pobożnego.